A w magazynie Między Nami Zwierzętami kot Stefan i jego opiekunka, pani Małgorzata Biegańska-Hendryk, technik weterynarii, behawiorystka kotów i doradca żywieniowy zwierząt. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witamy ze Stefanem.
Pani Małgorzato, powstaje książka, bo dzisiaj też tutaj słuchaczom powiem, że może mniej porozmawiamy o żywieniu, ale z okazji majówki i takiej troszeczkę lżejszej audycji, może w ten sposób powiem, chciałam panią poprosić o historię o kocie Stefanie, który dzisiaj reklamuje, czy w jakiś sposób zajawia audycję Między Nami Zwierzętami w mediach społecznościowych i na stronie Radia Zachód. Chciałam panią zapytać, jak to się stało, że on zainspirował panią do napisania książki, bo ta książka właściwie dopiero powstaje.
Ta książka w zasadzie już powstała, jeśli chodzi o sam podstawową treść, ponieważ szczęśliwie jest już po pierwszej korekcie. Proces pisania zajął mi w sumie 3 tygodnie, więc bardzo mało jak na napisanie książki, a będzie dosyć obszerna, jeśli chodzi o zawartość. I tak naprawdę historia kota Stefana została zainspirowana kotem Stefanem, bo to jest chyba rozsądniejszy sposób, w jaki mogę to ująć. I powiem tak, ja wiem, że każdy, kto ma zwierzę, powie zapewne zapytany o to zwierzę, że jest to zwierzę jedyne w swoim rodzaju, niepowtarzalne i najwspanialsze na świecie. Ale Stefan naprawdę jest jedyny w swoim rodzaju. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że jako jego opiekunka na pewno pewne kwestie idealizuję i jakby podnoszę je jeszcze bardziej, ale Stefan jest kotem naprawdę niezwykłym i pomyślałam, że opisanie jego historii będzie po prostu sposobem na pokazanie pewnych kwestii innym kocim opiekunom, bo tutaj książka dotyczy nie tylko naszej relacji, którą uważam za naprawdę wyjątkową, bo Stefan jest kotem niesamowicie zżytym z ludźmi i niesamowicie wchodzącym głęboko w relacje. Ja między innymi cały spory fragment z tej książce poświęcam zagadnieniu empatii właśnie na przykładzie Stefana i rozważaniom, czy możemy mówić o empatii wśród zwierząt, o empatii w stosunku do nas, czy nie możemy. Na przykładzie Stefana uważam, że możemy. Ale też właśnie chciałam, żeby ta książka pokazywała różne inne aspekty związane z walką o jego zdrowie, z walką o jego życie, z problemami związanymi z dietą, z żywieniem, z różnego rodzaju kłopotami, z którymi zmagaliśmy się i zmagamy się nadal już od 13 lat i mam nadzieję, że pozmagamy się jeszcze trochę, bo Stefan jest w tej chwili naprawdę w świetnej kondycji i mam nadzieję, że nigdzie się nie wybiera.
Chyba dogoterapia opiera się na jakiejś wzajemnej empatii. Ale myślę tutaj też o tym, co pani powiedziała, że każdy ma w swoim życiu, każdy miłośnik zwierzęcia czy zwierząt ma w swoim życiu takiego zwierzaka, który jest dla niego wyjątkowy. A może to jest też tak, że mieliśmy to szczęście, że pojawił się w naszym życiu zwierzak, który w niezwykły sposób zmienił nas albo spowodował, że my musieliśmy coś zmienić w swoim życiu, żeby on na przykład mógł być z nami. Bo chciałam o to zapytać, czy tak się też zdarzyło ze Stefanem, że on troszeczkę też spowodował, że pani coś musiała zmienić.
To znaczy Stefan na pewno był kotem nieplanowanym. To tutaj co do tego nie ma wątpliwości. A wydaje mi się, że każde zwierzę, które nie jest zaplanowane, a jednak trafia pod nasz dach, powoduje, że nagle nasze życie się zmienia. Chociażby ze względu na to, że musimy dostosować swój tryb funkcjonowania, swoje jakieś tam zachowania i działania pod tego zwierzaka. I oczywiście najmocniej się to zmienia w sytuacji, kiedy jest to pierwsze zwierzę, jakie mamy pod swoją opieką. Akurat u mnie się tak to ułożyło, że Stefan był trzecim kotem, który trafił do mojej rodziny, ale pierwszym takim naprawdę moim. Ponieważ Stefan trafił do mnie w czasie, kiedy ja byłam na studiach i trafił do mnie tuż przed momentem, kiedy zaczynał się rok akademicki. Więc dwa starsze koty mojej mamy zostały w mieszkaniu mojej mamy, a Stefan, jako że był w stanie strasznym i naprawdę tak de facto nikt za tego kota nie dawał złamanego grosza, jak on został znaleziony, to żeby on był objęty cały czas opieką i żeby można było walczyć o to jego zdrowie i życie, to po prostu pojechał mną na studia. I tak naprawdę zmienił moje życie w sposób gigantyczny, bo myślę, że w ogóle to, że jestem teraz tu, gdzie jestem i w taki, a nie inny sposób rozwinęłam swoją swoją wiedzę i swoje gdzieś umiejętności w tej kwestii i behawioru, i żywienia, to jest właśnie kwestia Stefana. Gdyby on nie chorował, gdyby on przez 10 lat nie miał problemów z jelitami, gdyby nie to, że żadna komercyjna dieta nie dawała efektów i ten kot po prostu umierał z głodu, bo na tym to polegało. On tak bardzo nie trawił, że umierał z głodu. Ja nigdy w życiu nie zajęłabym się dietetyką, bo nie miałabym takiej potrzeby.
No to, co pani powiedziała, jest niezwykle inspirujące, że trafiają do nas czasami zwierzęta, których kompletnie nie planujemy, a jednak mają tak ogromny wpływ. Jaką rolę odegrała pani w życiu Stefana?
To znaczy, myślę, że mogę zupełnie szczerze i bez jakichś przechwałek powiedzieć, że ten kot by beze mnie nie przeżył. Nie przeżyłby beze mnie najpierw dlatego, że no, nikt się nie chciał zająć paskudnym, brudnym i chorym, ropiejącym, osiedlowym kociakiem, bo te 13 lat temu widoki kolonii kotów, które wałęsały się po osiedlach, to nie było nic niezwykłego. Wtedy się nie mówiło o programach kastracyjnych, o odławianiu tych zwierząt, jakiejś kontroli populacji. Tak naprawdę wszyscy mieli to w nosie. Te zwierzęta żyły, umierały i nikt się tym nie przejmował. Więc już na tym pierwszym etapie, kiedy Stefan zupełnym przypadkiem trafił do moich rąk, bo on w ogóle miał pójść do kogoś innego, ale ta osoba, jak zobaczyła, w jakim stanie jest ten kot, to powiedziała, że dziękuję bardzo i wycofuje się na wstępie. I jakby w ten sposób Stefan wylądował u mnie, to już wtedy tak naprawdę, gdyby nie udzielono mu pomocy, to ja myślę, że w jego stanie wtedy to była kwestia 2-3 dni i on po prostu byłby martwy. Potem lata wychodzenia z tych problemów i walki właśnie o sprawną pracę przewodu pokarmowego, no to też od nas wymagało bardzo wielu różnych działań i podejmowania wielu kroków. Niestety szło to bardzo powoli, bo też wiedza w tym zakresie była dużo mniejsza niż dzisiaj. Zarówno moja, jak i też w ogóle było inne podejście dietetyczne. Nikt się nie zastanawiał nad czymś takim jak diety naturalne, w sensie takie jakby uwzględniające zapotrzebowanie poszczególnych gatunków. Owszem, były różne rodzaje diet, ale były to diety wysoko przetworzone, a Stefan ze względu na stan zniszczenia swoich jelit nie jest w stanie funkcjonować na diecie wysoko przetworzonej, bo on jej po prostu nie przyswaja. Natomiast kolejna sprawa to były kwestie związane z zaburzeniami zachowań, ponieważ Stefan jest kotem, który w pewnym momencie wykazywał takie zachowania związane z napadami agresji, a ponieważ lekarze wtedy też nie mieli za bardzo pomysłu, co z tym zrobić, a ja jeszcze na tym etapie behawiorem się nie zajmowałam i właściwie też te stefanowe zachowania agresywne nakierowane na mnie spowodowały, że ja zaczęłam zgłębiać tajemnice kociej psychiki, no to jakby pomysł lekarzy był jeden, to znaczy albo kot ma nowotwór mózgu i wtedy w zasadzie eutanazja, albo kot nie ma nowotworu mózgu i wtedy jest to agresja z niewyjaśnionych przyczyn i też eutanazja. I ponieważ ja się zaparłam i powiedziałam, że absolutnie tak nie będzie, ja znajdę przyczynę i ja to przepracuję, no to Stefan żyje. Nie mamy napadów agresji, mamy się dobrze oboje. On jest szczęśliwym, zadowolonym kotem. Ja jestem trochę mniej szczęśliwa, kiedy łazi po mnie w nocy, ale z drugiej strony wiem, że on strasznie tego potrzebuje, no więc taka moja rola. Jestem Stefanową poduszką, na której on śpi. No jakoś musimy się z tym pogodzić oboje.
Ja rozumiem, że w książce zdradzi pani więcej na temat tych napadów agresji i tego, w jaki sposób poradziła sobie pani.
Zdecydowanie właśnie staram się tam opisać wiele różnych sytuacji w taki bardziej szczegółowy sposób właśnie po to, żeby opiekunowie, którzy naprawdę czasami przez sytuację, w której się znajdują, no, czują się postawieni pod ścianą, zobaczyli, że może nie z każdej sytuacji jest wyjście, ale z bardzo wielu jest wyjście. Tylko nie można się poddać, trzeba szukać, trzeba kombinować, trzeba dobierać rozwiązania, często niestandardowe i często jest tak, że te odpowiedzi wcale nie są tam, gdzie byśmy się ich spodziewali, ale one są. Tylko od nas i od naszego uporu często zależy, czy nam się uda do nich dotrzeć, czy nie.
Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale chyba trafiła kosa na kamień.
Trochę tak, to prawda. Ani on się nie poddaje, ani ja, oboje jesteśmy strasznie uparci. I myślę, że to tak naprawdę dla obu stron jest dobre w tej sytuacji. Jakoś tak pozytywnie z tego wychodzimy.
Nie wiem, czy to, co powiem, jest zgodne z prawdą, ale wydaje mi się, że koty dostarczają swoim opiekunom praktycznie każdego dnia dużej ilości materiału naukowego do omówienia z behawiorystą, prawda? Chyba żaden inny zwierzak domowy nie jest tak nierozpoznany właściwie jak kot.
one są rzeczywiście bardzo skomplikowane i też u kotów jest trochę takich zachowań, które możemy potraktować powiedzmy schematycznie, ale nadal w tym schemacie jest bardzo dużo miejsca na indywidualne odstępstwa. I to są odstępstwa zarówno na poziomie komunikacji, jak i na poziomie reakcji, na poziomie intensywności pewnych zachowań. I też jest też kwestia takich indywidualnych predyspozycji. Między innymi ja opisuję taką historię w tej książce, w dziale takim poświęconym treningowi, bo mało kto jakby ma świadomość tego, że z kotem można trenować, kota można uczyć. Jest bardzo fajna praca treningowa z takim zwierzakiem. Natomiast no, trzeba trafić w metodę. Nie każdy kot będzie zainteresowany każdą rzeczą. I opisuję właśnie historię dotyczącą tego, jak zaczynałam ze Stefanem trening klikerowy. I Stefan w pracy z klikerem jest po prostu geniuszem. To jest kot, który w ciągu 3 sekund łapie koncepcję danego ćwiczenia, a potem już sobie możemy to modyfikować, zmieniać, wzbogacać. Ja byłam zachwycona tą jego aktywnością w tej kwestii, więc taka podbudowana tym pierwszym sukcesem pobiegłam do Buni, do mojej kotki, która jest drugim, jeśli chodzi o wiek, kotem w domu. I pokazałam jej ten kliker z takim samym zapałem i tak samo do niej wyszłam z tą radością, a Bunia na mnie popatrzyła, jakbym spadła z księżyca. Obróciła się na drugi bok i poszła spać, bo po prostu ona nie jest tym zainteresowana. I to nie znaczy, że trening nie działa. To znaczy, że ten trening nie jest dla niej, po prostu.
Powiedziała pani, że Stefan jest takim specyficznym kotem, bo ma niezwykły wpływ na ludzi i muszę powiedzieć, że mimo, że ja nigdy, no może widziałam Stefana tylko na zdjęciu, ale nigdy nie widziałam go w rzeczywistości, to proszę zobaczyć, od pewnego czasu stał się takim cichym bohaterem tych naszych spotkań i myślę, że tak zostanie. To są spotkania telefoniczne, dlatego że pani Małgorzata Biegańska-Hendryk nie mieszka w Zielonej Górze, tylko znacznie, znacznie dalej i stąd nasze rozmowy telefoniczne.
No to... Ja myślę, że to jest kwestia tego, o czym wspominają czasami osoby komentujące zdjęcia Stefana na Facebooku i uważam to stwierdzenie za rewelacyjne, mianowicie Stefan to jest taki kot, który ma twarz i coś w tym jest.
Ja dzisiaj patrzyłam, bo to zdjęcie również udostępniłam, że pani się tam chyba w tych źrenicach odbija na tym ostatnim zdjęciu, bo pani
no,
robiła zdjęcie.
Byłam naprost niego, więc jest to całkiem możliwe.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień pani Małgorzata Biegańska-Hendryk, technik weterynarii, behawiorystka kotów i doradca żywieniowy zwierząt. A czy tytuł książki jest już wymyślony?
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to książka będzie się nazywała Stefan, czyli historia z przypadku, natomiast to z jest w nawiasie, bo on jest przypadkiem w moim życiu, ja jestem przypadkiem w jego życiu, ale on jest też fascynującym przypadkiem behawioralnym, więc myślę, że taki tytuł najlepiej będzie nam oddawał całe przesłanie tej publikacji.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Do usłyszenia.